między biegunami.
Między biegunami Radio Kraków, ostatni program miesiąca. Postanowiliśmy, że te czwarte programy będą bardzo programami praktycznymi.
Czasami pewnie też piąte.
Pewnie czasami też, a może szóste, jak nam dobrze pójdzie. Kuba Niziński.
Bartek Piziak.
I nasz dobry znajomy, jeżeli chodzi o program Między biegunami. Chociaż spoglądałem ostatnio na harmonogram naszych programów i dawno cię nie było.
Archiwum przeglądałeś archiwum i nie widziałeś nazwiska.
Trybalski, nie było takiego nazwiska. Piotr Trybalski dzisiaj w programie Między biegunami.
Dzień dobry.
Fotograf w podróży i właśnie ta fotografia dzisiaj będzie przyczynkiem do tej naszej rozmowy. Piotrze, bo chcielibyśmy ciebie, tak jak Kuba wspomniał, w tych programach troszeczkę warsztatowo podpytywać ekspertów, specjalistów w danej dziedzinie związanej jednak z podróżami o takie smaczki, można powiedzieć, czy też
rady
praktyczne
też,
rzeczy, dobre rady, bo nasze podróże coraz częściej wiążą się z konkretnymi motywacjami. Wyjeżdżamy do konkretnych miejsc, wyjeżdżamy na różnego rodzaju imprezy, czy to sportowe, czy festiwalowe, kulturalne. Wyjeżdżamy jeszcze w związku z innymi motywacjami z jakiegoś powodu, ale od pewnego czasu popularne stały się też podróże z aparatem fotograficznym. Pod kątem konkretnych kadrów.
Robienia zdjęć, tak?
Tak,
o tym myślisz, bo zawsze podróżowaliśmy, żeby robić zdjęcia właściwie. Mam wrażenie, że każdy, kto podróżował, to
tak,
to
ale gdzie
zdjęcia.
Głównym celem jednak jest zrobienie określonych fotografii w określonych miejscach, w określonej porze, z określonym światłem. Piotrze, tak się dzieje? To jest jakiś trend ogólnie w podróżach, czy też w ogóle w fotografii?
Tak, to jest no może za mało powiedziane trend, bo wszyscy jeżdżą i fotografują, jak tutaj słusznie założyliście, ale rzeczywiście jeździ się dla zdjęć, o to powiedziałbym tak bardziej dosadnie, czyli organizuje się wyjazd, czy to samodzielnie, czy za pomocą kogoś, kto się w takich wyjazdach specjalizuje, po to, żeby zrobić konkretne zdjęcia w konkretnych miejscach. Czyli fotografia jest w zasadzie no, jedyną motywacją. Na takich wyjazdach się na przykład nie zwiedza, w tym sensie, że nie chodzi się z przewodnikiem, który opowiada o historii, o tym, co się w danym miejscu działo kiedyś tam, bądź całkiem niedawno. Po prostu się tylko i wyłącznie fotografuje. Mało tego, na takich wyjazdach zdarzają się osoby, które tą wiedzą historyczną, przewodnicką w ogóle nie są zainteresowane. Jadą po prostu dla konkretnych kadrów.
Ale nawet jeżeli jesteście przykładowo, mam tu na myśli fotografów, w takich miejscach, które z tą historią, z tą archeologią są bardzo mocno powiązane i dobrze jednak też znać ten kontekst tego miejsca?
To ja powiem więcej. Różnica pomiędzy wyjazdami fotograficznymi, a takimi, nazwijmy to, popularnymi, krajoznawczymi jest taka, że czasami na zdjęcia jedzie się w miejscach, które z punktu widzenia właśnie krajoznawczego, historycznego mogą być nawet nieciekawe albo nie stanowić żadnej wartości, ale wizualnie są fenomenalne. Albo też odwrotnie, w przypadku wyjazdów właśnie takich krajoznawczych jedzie się do miejsca, które wizualnie jest absolutnie nieciekawe, a historycznie to jest jakaś perła i w ogóle patrzymy na fragment czegoś i praktycznie no, na kolanach wręcz zachwycamy się nad tym, co to jest. Więc często tego typu wyjazdy się po prostu wykluczają.
No tak, to jest trochę tak, z tą fotografią się zrobiło, jak z innymi specjalistycznymi takimi wyjazdami, no nie wiem, kolarstwo, biegi są, zresztą Piotrek, biegasz, to też niejednokrotnie się jedzie do jakiegoś miejsca tylko, żeby pobiegać.
No można pojechać do Kenii, pobiegać z Kenijczykami i nie odwiedzając niekoniecznie w ogóle parków, nie jadąc na safari. Takie rzeczy też się zdarzają i no to tak, całkiem nierzadko.
Przejazd trasą Tour de France czy Giro d'Italia to jest zupełnie czymś normalnym i tak samo jest z fotografią, ale dzisiaj chcemy w programie Między biegunami właśnie porozmawiać o fotografii, bo jednak każdy z nas fotografuje, prawie każdy. Poznam osobę, która nie fotografuje podczas wyjazdu. Próbuję fotografować. Czasy się zmieniają, jeżeli chodzi o fotografię.
Bartek, sprzęt się zmienia.
Sprzęt się zmienia, możliwości i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj w tym programie będziemy chcieli kilka rad Państwu przekazać, jeżeli chodzi o robienie zdjęć. Czy każdy powinien robić zdjęcia?
Trudne pytanie.
Filozoficzne
bardzo, bo to jest tak, czy każdy powinien tworzyć muzykę, czy każdy powinien pisać. No jeżeli ma się coś do powiedzenia fotografią, no to oczywiście jak najbardziej, ale oczywiście można też fotografować wyłącznie pamiątkowo po to, żeby mieć gdzieś w pamięci miejsce, które się odwiedziło. Chociaż patrząc na to, co się dzieje w takich popularnych sieciach społecznościowych, w internecie, no to fotografia ta pamiątkowa też się wyewoluowała z takiej fotografii, że pokazujemy miejsce, w kierunku fotografii pokazujemy siebie, a to miejsce gdzieś tam w tle i to nie zawsze w dominującym miejscu, więc może zostawmy to tak otwarte, to pytanie, czy każdy powinien fotografować?
To ja może jeszcze troszeczkę podrążę i odwrócę to pytanie, albo zmienię go. Czy na wyjazdy takie fotograficzne, specjalistyczne jeżdżą tylko doświadczeni fotografowie, czy zdarzają się też amatorzy, którzy
zaczynają
na tych
dopiero
wyjazdach chcą się nauczyć albo sprawdzić może, czy to jest też forma wyrażania siebie, sztuki, nie wiem, czy po prostu hobby dla tej osoby?
Długo by można odpowiadać na to pytanie. W skrócie i tak, w sensie jeżdżą amatorzy zupełnie zieloni, którzy chcą po prostu w takiej pigule poznać technikę fotografowania, bo rzeczywiście jak się jedzie na taką fotowyprawę na tydzień, dwa tygodnie, no to jest bardzo intensywnie, ta wiedza jest przekazywana bardzo intensywnie, więc można te postępy fotograficzne poczynić bardzo, bardzo szybko. Z drugiej strony jadą też osoby, które dobrze fotografują i oni nie potrzebują żadnej wiedzy, ale no nie mają czasu na to, żeby organizować sobie wyjazd, żeby wyszukiwać miejscówek. Potrzebują kogoś, kto ich w takie miejsca zawiezie i powie proszę bardzo, a oni sobie już radzą. I to jest też jakby grupa ludzi, która zainteresowana jest właśnie wyjazdami fotograficznymi.
Jeżeli chodzi o fotografowanie pamiątkowe, no to wiemy, jaka jest pamiątka, żebyśmy byli na zdjęciu, pokazali później rodzinie, albo niekoniecznie byli na tym zdjęciu. Natomiast jeżeli chodzi o takie zorganizowane podróże, to co jest zazwyczaj obiektem? Przyroda u ciebie, czy...
No, najwięcej osób fotografuje krajobrazy. To tak, gdyby chcieć statystyką się pobawić, chociaż nie mam na to żadnych kwitów
danych,
ale widzę, co się dzieje w tych galeriach internetowych, to jednak krajobraz, jeszcze raz krajobraz. Ładne widoki zawsze zachęcają. Im trudniejszy jest rodzaj fotografii, no bo jakby nie ukrywajmy, fotografia krajobrazowa jest dosyć prostym rodzajem fotografii. Trudniejsze rzeczy związane z jakby narracyjną fotografią, kiedy pokazujemy człowieka, kiedy pokazujemy jakieś historie, kiedy próbujemy stworzyć reportaż, kiedy próbujemy stworzyć po prostu jakąś opowieść fotograficzną i kiedy trzeba scenariusz do tego sobie wymyśleć albo wypatrzeć, no to zaczynają się schody i takich fotografii jest znacznie, znacznie mniej. Z mojego punktu widzenia właśnie ten drugi rodzaj fotografii jest o wiele bardziej ciekawy. Mikrohistorie, opowiadanie historii ludzi, którzy gdzieś tam zaszyci, nieważne czy to jest Wietnam, Sri Lanka, Kuba czy Islandia, sobie są, żyją, mają jakąś pasję. Opowiadanie takich historii z mojego punktu widzenia jest o wiele, wiele bardziej ciekawe. Z tego względu, że no tak jak wspomniałem, krajobrazami jesteśmy już zarzuceni w internecie, dowolne miejsce wpiszemy, to zobaczymy setki, jak nie tysiące zdjęć z tego miejsca, a jednak te ludzkie historie, nazwijmy to w ten sposób, zawsze budzą zainteresowanie, bo można się dokopać, dogrzebać do czegoś naprawdę bardzo ciekawego.
www.radiokrakow.pl.
O fotografii podróżniczej dzisiaj w programie Między Biegunami rozmawiamy z Piotrem Trybalskim. Piotrze, zaczęliśmy troszeczkę od takich pytań, można powiedzieć, filozoficznych. Po co fotografować, dlaczego jeździć za zdjęciami? Natomiast zanim przejdziemy do konkretów, czym fotografować, w jakich warunkach i tak dalej, i będziemy chcieli cię wypytać o takie praktyczne rady dla osób na różnym poziomie fotografowania. Chciałem cię zapytać, skąd w ogóle u ciebie pasja do fotografowania, skąd się to wzięło, bo ty jednak nie kształciłeś się w tym kierunku.
A nie wiem skąd. No jakoś tak to się złożyło. Był aparat w domu, zawsze chciałem fotografować. Wujek był fotografem studyjnym.
Zabierałeś rodzicom też?
Nie. Nikt nie fotografował. Po prostu aparat był, więc potem jakiś taki kompakt, gdzieś fotografowałem, imprezy, może lepiej tych zdjęć nie pokazywać. A dopiero się tak na poważnie to chyba na studiach zaczęło, z tego względu, że zacząłem studiować geografię, zacząłem jeździć. No i ten element taki dokumentacyjny bardziej niż dokumentalny był ważnym składnikiem każdego wyjazdu i chyba tak się zaczęło. A od 98 roku, to data jest ważna, bo pojechaliśmy wtedy drogą lądową do Indii, Nepalu, zaczęła się taka przemyślana, przynajmniej z tamtej perspektywy, poważna fotografia w moim życiu.
Pamiętasz, jaki aparat miałeś wtedy na tym wyjeździe?
Tak, pamiętam. To był jakiś Nikon Który już nie pamiętam, ale to był jakiś Nikon. Tak, na pewno tak, tak. A pierwszy mój aparat to była Praktika MTL5.
Słuchajcie, do praktycznych rzeczy dojdziemy do tych aparatów za kilka chwil, ale znowu filozoficznym i tutaj...
Ty dzisiaj masz jakiś taki nastrój, widzę troszeczkę.
No tak, tak, tak. Po ostatnim meczu reprezentacji Polski teraz wchodzę w filozofię zdecydowanie, jeżeli chodzi o spojrzenie na rzeczywistość. Mówiłeś o początkach swojego fotografowania. To były zupełnie inne czasy, bo jak wyjeżdżaliśmy, to właściwie tych zdjęć z tych miejsc było bardzo ciężko znaleźć. Internet raczkował.
Praktycznie ich nie było, tyle co na stronach przewodników.
Więc to była jakby motywacja dodatkowa, ale momentami mam wrażenie, że jak się widzi ogrom, miliony zdjęć w internecie obecnie, świetnych zdjęć niejednokrotnie, i ja przyjeżdżam gdzieś na miejsce i nie mam talentu do robienia zdjęć, ani w ogóle takiej zajawki, to myślę tak, to po co ja to zdjęcie będę robić? To może jednak odpuścić i pooglądać te zdjęcia w internecie.
No, to można, no to jest na pewno jakieś rozwiązanie. No, to wszystko zależy od własnej motywacji. No, ciężko mi tutaj rozgraniczać, czy jest sens fotografować, kiedy już takie same zdjęcia, czy też z tych samych zdjęć, z miejsc zdjęcia, bo takich samych to nie ma prawie, już są, czy też nie. No, to wszystko zależy od ludzkiej motywacji. Motywacją może być próżność, motywacją może być jakaś misja, chęć pokazania świata, który się gdzieś tam ogląda. No, no, każdy, wydaje mi się, powinien sobie sam filozoficznie to, ten dylemat rozwiązać.
Dobrze, ja już o filozofii dzisiaj nie będę mówił, teraz te praktyczne rzeczy.
No dobrze, to zacznijmy może od tego, czym fotografować, bo żyjemy w czasach, kiedy megapiksele robią nam troszeczkę w głowie zamieszanie. Ja pamiętam swój pierwszy aparat cyfrowy. To było dobrych 20 lat temu i wydałem na niego dobrych kilkaset dolarów podczas wycieczki przez Stany Zjednoczone. I on miał 2 miliony pikseli. Dzisiaj patrzę na telefon komórkowy wyposażony w 3-4 aparaty, makro, mikro, nie wiem co tam jeszcze. One mają po 100 milionów pikseli, tak? Piotr, z czym to się je? Jak przeciętny Kowalski
może
zdecydować się odnaleźć się właśnie w tej dżungli sprzętowej?
To jest paradoksalnie bardzo proste, no bo tak rzeczywiście aparat fotograficzny w aparacie telefonicznym w większości przypadków wystarczy, szczególnie dla osób, które sobie tak naprawdę oglądają te zdjęcia na telefonie, bo miejmy tego świadomość, że tak zostały skonstruowane aparaty w telefonach, żeby zdjęcia wyglądały dobrze na telefonie. One już w tej rzeczywistości nietelefonicznej nie zawsze dobrze wyglądają, a w druku to już w ogóle. A jeżeli ktoś chciałby bardziej ambitnie, no to rada jest bardzo, bardzo prosta. W zasadzie mam dwie bardzo proste rady. Taki aparat, który pozwoli się rozwijać, czyli no, nie zabije od razu kandydata na fotografkę czy fotografa ilością funkcji, możliwości, także patrzymy na to i nie wiemy zupełnie, o co chodzi, tylko ma ten tak zwany program zielony, czyli coś, co pozwala jakoś wdrożyć się. A druga rzecz to jest system, bo jeżeli jesteśmy ambitnymi i chcemy się rozwijać i wiemy, że za chwilę będziemy ten sprzęt rozwijać, czyli na przykład dokupować obiektywy i tak dalej, to warto się zastanowić, jaki system wybrać, bo jest dużo systemów, różnych producentów. A co to znaczy wybrać system? No to możliwość kupowania na przykład różnych obiektywów, które nie są horrendalnie drogie, nie kosztują po 10 tysięcy, których są zamienniki innych producentów, równie dobrych, bo to pozwala nam też jakoś finansowo to wszystko garnąć i nie ma potrzeby wydawania od razu kilkunastu tysięcy na sprzęt fotograficzny. I trzecia rzecz to taki gwiazdka i na dole podpis waga. Aparaty są ciężkie i aparaty są lekkie. Obiektywy są ciężkie, obiektywy są lekkie. Jeżeli ktoś nie chce dźwigać, jeżeli ktoś jest delikatny w budowie, jeżeli ktoś po prostu chce mieć aparat mały, subtelny, to sobie wybierze takiego producenta, który taką ofertę ma.
Ale to traci na jakości, na przykład taki obiektyw, który jest lżejszy? Czy to jest coś za coś?
To jest śmieszne, bo gdyby się uprzeć, to z takiej powiedzmy średniej półki, ja bym się założył nawet chętnie z kimś o to. Zrobiłbym, nie wiem, 5 zdjęć takich samych, w sensie w tym samym miejscu, to samo ogniskowo, 5 różnych producentów sprzętu i pokazał to na monitorze i daje gwarancję, że nikt nie znajdzie żadnej różnicy. To już czasy się zmieniły, to już nie ma takich różnic. Kiedyś no, tą różnicę determinował materiał światłoczuły, prawda? Inaczej slajdy wyglądały, inaczej negatywy. I Aqua miała takie, Fuji miał takie, Kodak takie i tak dalej, i tak dalej. Ktoś miał zafarb. Wiadomo, wszyscy, którzy fotografowali, wiedzieli, co wybierają, jaki to przyniesie efekt. Dziś nie ma tego ani problemu, ani zagadnienia, bo wszystko można sobie zmienić, ustawić, czy to w aparacie, czy później w postprodukcji. Ale tak jak wspomniałem, kluczową sprawą jest to, że na takim poziomie podstawowym, znaczy nawet nie podstawowym, średnio zaawansowanym, średnim, dla takiego przeciętnego konsumenta fotograficznego tak naprawdę nie ma absolutnie żadnej różnicy, jakiego producenta kupi, przy założeniu tych wytycznych, o których powiedziałem chwilkę wcześniej.
I to jest wiadomość, która jest z pewnością bardzo cenna, że to takiego znaczenia nie ma. Będziemy dopytywać jeszcze o te obiektywy, które warto mieć, a których nie, bo to też jest przestrzeń absolutna do zgłębienia.
Taki zestaw podstawowy.
Tak, ale muszę jeszcze podpytać o te aparaty, które trzymam w ręce, czyli aparaty gdzieś tam w telefonach, bo to się na rynku pojawia tego mnóstwo. Jednak jeżeli mówisz o wagę, to niektórzy wybierają telefon, bo go mają zawsze przy sobie. Czy tutaj też uważasz, że wybieranie pomiędzy tymi producentami z najwyższej półki, powiedzmy, czy ze średniej półki, też ma sens, czy to już po prostu też jest wszystko w jednym worze?
Czy ma sens, może ja tutaj dopowiem, sprawdzanie to, jaki producent telefonów współpracuje z producentem na przykład danej optyki, z firmą, która specjalizuje się w aparatach fotograficznych?
Czy to też
jest tylko marketing, tak nic jest na wodę?
Z mojego punktu widzenia 90% zalet aparatów w telefonach komórkowych to jest marketing. W rozumieniu zalet tego całego przekazu handlowego, który jest gdzieś tam uskuteczniany. Ale rzeczywiście z aparatami telefonicznymi jest nieco trudniej z tego względu, że ich konstrukcja determinuje pewne rozwiązania techniczne i tutaj nie udawajmy, że aparat za 400 zł w smartfonie, w sensie smartfon za 400 zł da nam taki sam obrazek, mówiąc tak wprost, jak smartfon za 4000 zł, szczególnie wtedy, gdy na przykład znajdzie się tam matryca, która coś, co jest chorobą wciąż w wieku dziecięcego smartfonów, jest bardzo szumiące. Czyli w złych warunkach oświetleniowych dostaniemy po prostu zdjęcie, które będzie bardzo, bardzo zaszumione. W przypadku aparatów fotograficznych, takich normalnych, czy to bezlusterkowców, które teraz przebijają rynek, podbijają rynek, czy też zwykłych lustrzanek, ten problem jest mniejszy albo w ogóle nie istnieje tak naprawdę. Przy smartfonach jest to, tak jak wspomniałem, większy problem.
Czyli tutaj cena będzie miała znaczenie, tak? Ale już te, powiedzmy, w jednej cenie różnych marek, bo wiesz, w środowisku przewijają się różne opinie na temat różnych producentów. I tutaj też zapytam o marketing. Czy to jest marketing, czy faktycznie ci producenci jednak...
Aparaty fotograficzne w smartfonach, przynajmniej to jest moja refleksja, idą w kierunku takich rozwiązań AI, czyli sztucznej inteligencji, czyli takich rozwiązań, które pozwalają troszeczkę wyprzedzać to, co się chce robić i myśleć trochę za użytkownika. Przykładowo funkcja w aparacie, w komórce taka portretowa, która rozmywa tło, prawda? To jest, no to jest pewien algorytm, który analizuje, co jest na zdjęciu, wybiera obiekt człowieka, a całą resztę, to co wszystko za nim jest, rozmywa. Coś, co się rozwiązuje w aparacie zwykłym obiektywem, który jest jasny, którym można ustawić duży otwór przysłony, czyli małą liczbę, na przykład 1.4, 1.8 i się uzyskuje ten efekt. Tak właśnie w komórkach rozwiązuje się to nie sprzętowo, a programowo. I takich funkcji jest mnóstwo. No, jak sobie zobaczymy, jak wyglądają zdjęcia z komórek versus zdjęcia z zwykłych aparatów fotograficznych, no to widać, że te z komórek są ładniejsze, po prostu mają więcej kolorów, bardziej nasycone. To jest wszystko algorytm sztucznej inteligencji, który analizuje pewne rozwiązania i dla nas je przekształca po to, żeby zdjęcie było na gotowo.
Czyli nie powiesz, czy koreańskie, czy japońskie, czy amerykańskie.
Nie, absolutnie.
Czy chińskie.
Czy chińskie.
Wszystko chyba.
No dobrze, Piotr Trybalski dzisiaj w programie Między biegunami.
Radio Kraków.
O podróżach i fotografii, albo fotografowaniu w podróży rozmawiamy dzisiaj z Piotrem Trybalskim, program Między biegunami na antenie Radia Kraków. Zaczęliśmy, Piotr, w poprzednim wejściu mocno sprzętowo. Podpytujemy cię na wszystkie strony, jakiego byś kupił smartfona, żeby robić też dobre zdjęcia.
Nie odpowiedział.
Wszystko nie odpowiedział. W jednym. Nie odpowiedział, ale chyba musimy mu podarować. Ewentualnie wskażesz, na co zwrócić uwagę, kupując smartfona, żeby ten aparat... dawał radę mimo wszystko, ale załóżmy sobie do, nie wiem, tysiąca, 2000 złotych, bo jak słyszę smartfon za 4000, to wychodzę.
Jak 7, to już w ogóle nawet...
To może zróbmy tak. Jest taki serwis internetowy DXO, gdzie można sobie po prostu sprawdzić testy, między innymi optyki smartfonów i tam znaleźć sobie odpowiedź na pytanie, który smartfon najlepiej nadaje się do fotografii. I to jest, myślę, najlepsze rozwiązanie z tego względu, że no, tych modeli jest
tyle.
Setki.
I pojawiają się każdego dnia kolejne.
Cały czas, bo to przecież o to chodzi, żebyśmy w kółko kupowali, więc można sobie sprawdzić, można sobie zobaczyć smartfon sprzed dwóch sezonów, który uważam będzie równie dobry, a niekoniecznie będzie kosztował parę tysięcy złotych i taki smartfon sobie wybrać.
DXO.pl.com?
Jak się wpisze do wyszukiwarki, to się znajdzie.
Dobra, to
smartfony mamy załatwione.
Gdzie szukać tych informacji też. Każdy wybierze pod siebie właściwy sprzęt, ale ja muszę cię tutaj zapytać o taki plecak fotografa podróżującego albo podróżującego fotografa, który nie jest jeszcze profesjonalistą, jest amatorem plus. Co byś do takiego plecaka zapakował, żeby ten sprzęt przydał się na wyjeździe, żebyśmy użyli wszystko to, co zapakujemy do niego? No bo ten plecak fotografa też jest kluczowy.
No to tak w 90% wypakowałbym ten plecak wiedzą. Czymś, co warto mieć, nim się na zdjęcia pojedzie. Jakąś wiedzą związaną i z techniką fotografowania, i z filozofią fotografowania, i z wiedzą dotyczącą tego, czymże jest ten wizualny język. Ponieważ bez tej wiedzy to tak naprawdę no, rejestrujemy jakieś tam obrazki i część nam się ich uda, część się nie uda. Z części będziemy zadowoleni. No, na początku to ze wszystkich głównie jesteśmy zadowoleni, ale im dalej w las, tym jesteśmy mniej zadowoleni, co zresztą jest bardzo dobrym zjawiskiem. Jeśli chodzi o sprzęt jako taki, to powiem nie bez przekory, że mnie się marzy taka sytuacja, w której będzie można fotografować w ogóle bez sprzętu. Czyli czy ja sobie, nie wiem, popatrzę, trochę jak w Terminatorze, pojawią mi się parametry gdzieś tam wyświetlone na oku, tak, w okularach i będę robił zdjęcia.
Była filozofia, teraz science fiction.
Tak, ale to naprawdę każdy, kto...
Boję się, co robisz, jak mrugasz oczami.
Kto już to nagrywam timelapsy. Ktoś, kto długo już fotografuje, to wie, że to jest naprawdę pięta Achillesa, to jest ten cholerny sprzęt. Jego wielkość, to, że katalizujemy pewne zdarzenia samym faktem pojawiania się ze sprzętem. Ja nie mówię tutaj o takiej, powiedzmy, reporterskiej fotografii, w której często sprzęt jest potrzebny po to, żeby dać jasny komunikat, po co się tam jest, być uczciwym z tymi ludźmi, których się fotografuje, ale mówimy o takiej zwykłej fotografowaniu w podróży, gdzie jedzie się jakieś fajne miejsce i robi zdjęcia. No więc ten sprzęt przeszkadza, więc polecałbym jednak kupować sprzęt, który nie jest wielki. W gruncie rzeczy na taki start, na taki początek aparat z tak zwanym travel zoomem, czyli obiektywem z przedziału 24-70, 24-80 czy 28-70-80 zupełnie wystarczy. To będzie 99% zdjęć. Później oczywiście można sobie pomyśleć o czymś dłuższym, 70-200 czy 100-400, jak ktoś bardziej majętny, to szczególnie kiedy chce się robić zdjęcia gdzieś w górach, ma się ambicje na to, żeby fotografować przyrodę, ptaki, zwierzęta, ale to już mówię w ramach jakiejś tam specjalizacji, świadomości, że to jest potrzebne. Odradzam okupowanie się sprzętem na samym początku z tego względu, że to tak jak ze wszystkim. W miarę doświadczenia człowiek, w miarę fotografowania człowiek nabywa doświadczenie, ma świadomość tego, co jest mu potrzebne, co jest mu niepotrzebne, więc lepiej to dokupować niż po okupieniu się sprzętem sprzedawać.
A czy dobrą drogą będzie, jeżeli na początek kupimy aparat, który przede wszystkim ma możliwość wymiany obiektywów, czyli to body, powiedzmy sobie. Być może body z obiektywem takim uniwersalnym początkowo, a potem w miarę jedzenia, czyli tego fotografowania naszego, wyjazdów, zbierania doświadczenia, dokupimy albo uzupełnimy sobie ten sprzęt o 2-3 obiektywy, które będziemy najczęściej używać?
No tak, to jest dobre rozwiązanie. Kiedyś było nieco inaczej, bo w sumie body niczego nie determinowało. Optyka wyłącznie determinowała jakość, taką jakość optyczną obrazu. No bo wiadomo, negatyw, jakie body by nie było, negatyw czy slajd determinował to, co się się na obrazku pojawi.
Mówimy o erze przed aparatami
tak,
cyfrowymi.
Tak, o analogowej erze. Dziś, kiedy jest era cyfrowa, no to tak samo optyka, jak i body ma jakieś tam znaczenie, bo te matryce nisko szumiące no, mają jakieś tam znaczenie. Uszczelniany aparat versus nieuszczelniany, tak żeby był odporny na warunki atmosferyczne, takie drobne mrzaweczki, bo to oczywiście nie chodzi o to, że go wrzucamy do wody. Więc rzeczywiście tak warto sobie wybrać taki aparat, który będzie te podstawowe te warunki wejścia spełniał. Czyli jeżeli ktoś ambitnie chce się zajmować fotografią, bardziej ambitnie, no to wymienialne body z wymienialnymi obiektywami, rzeczywiście travel zoom taki podstawowy. No a potem no, można sobie dokupować, a to portretowy obiektyw, a to jakiś bardziej szeroki do takiej fotografii krajobrazowej, w której myśli się o budowaniu wieloplanowych obrazów z mocnym pierwszym planem. A to teleobiektyw dłuższy, jeszcze dłuższy. No tutaj producenci nas rozpieszczają, bo tych możliwości jest naprawdę mnóstwo. Ale tak jak wspomniałem, warto się zdecydować na taki system, który posiada zamienniki, czyli na przykład w przypadku wymienialnych obiektywów są to obiektywy innych firm, równie dobre, albo niewiele gorsze, niezauważalne dla przeciętnego konsumenta, a czasami 50%, 70% tańsze.
Niekoniecznie marketing musimy kupować.
Tak właśnie.
Po raz kolejny.
No dobrze, a ja
umiar.
Jeszcze...
Tutaj stawiamy kropkę i zaraz wracamy do naszej rozmowy.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Piotr Trybalski w Radiu Kraków w programie Między Biegunami o fotografowaniu w podróży. Dużo było już praktycznych historii, no ale teraz jak już ten sprzęt mamy, to warto byłoby jakieś zdjęcia zrobić. Masz takie miejsca w Małopolsce, do których wracasz? Cały czas. Inne światło, inny
Widzę,
dzień.
Że Piotr w myślach tak. otwiera przewodnik.
Nie, jest takie miejsce, ja je bardzo lubię.
Chcesz zdradzić, gdzie to jest?
Nie, absolutnie zdradzę. Je bardzo lubię i bardzo fajnie je nazywam. Przynajmniej ta nazwa mnie się podoba, bo nazywam je szeroko rozumiane Podhale. Bo w tym szeroko rozumianym Podhalu mieści się i Podhale, i Tatry, i Spisz, i Orawa, i Pieniny, i małe Pieniny po drugiej stronie granicy. To w sumie prawie, że Małopolska.
A teraz punktowo, bo nasi słuchacze w tym momencie otworzyli sobie mapę Google'a albo papierową, preferujemy, i chcieliby postawić takie kropeczki. Tu pojadę
Łapszanka.
Na dobre zdjęcie.
Super, no na przykład najlepszy widok na Tatry zawsze jest z Łapszanki. No to każdy wie, że tam jest naprawdę super. Albo gdzieś z okolic Butorowego, albo Gliczarów gdzieś tam. Jeśli chodzi o nie tatrzańskie, a beskidzkie, no to Gorce są, chociaż to w sumie też Tatry cały czas widać. No wszystkie te miejsca, w których jest jakiś widok, czy na Kotlinę Orawsko-Nowotarską, czy no tak, to są super miejsca. Gdzieś w ulicy Jabłonki, Piekielnika, tam naprawdę świetne miejsca. O różnych porach roku można sobie wybierać i je bardzo często odwiedzam, do nich wracam. Kawałek tutaj Ponidzia, tego jeszcze małopolskiego, bo tutaj mamy granicę z Świętokrzyskim, ale to też jest rzut beretem od Krakowa z Nowej Huty. To jest przecież 20 minut jazdy samochodem pod nosem. Bardzo fajne są miejsca do fotografowania, te pofalowane pola, szczególnie wiosną, kiedy rzepaki się pojawiają, kiedy owocówki kwitną, jabłonie, śliwy, gdzieś tam dużo białego. Super to,
rozmarzyłeś.
To wygląda.
Nie trzeba lecieć do Japonii.
Nie, no nie trzeba. Nawet sam Krakowie na przykład, Tyniec, te skałki nad Tyńcem, już nie pamiętam jak one się nazywają, ale na północ od Tyńca po drugiej stronie Wisły świetnie wyglądają. Przecież Zakrzówek jest super miejscem do fotografowania i do widoków. Skopca jednego i drugiego, w sensie z Piłsudskiego i z Kościuszki świetne widoki są. Fenomenalne zdjęcie robi się Skopca Krakusa w kierunku Starego Miasta. Właśnie jak to
widok,
drzewko owocowe, tam już nie wiem, co to jest za owocówka, ale generalnie o zachodzie słońca, wiosną, piękne fotografie, takie estetyczne, estetyzujące. Można zrobić o tyle, jeśli chodzi o fotografię krajobrazową, jeśli chodzi o fotografię bardziej reporterską, to super pomysłem na zdjęcie jest na przykład Radek Owiec. Przecież dzieje się Szczawnica, duże wydarzenie, bardzo fajne. Teraz już na czasie, w zasadzie za chwilę, w październiku, można zaplanować. Więc takich miejsc i pomysłów na fotografowanie, a przecież konkurs Palm za chwilę będzie, za pół roku, a Zalipie, żeby daleko nie szukać. No, tych miejsc fotogenicznych, fotograficznych, z wydarzeniami, czy z, po prostu ze zwykłymi krajobrazami, cudzysłów oczywiście tutaj daje, jest w Małopolsce całe mnóstwo.
A gdzie w takim razie, jeżeli już mamy te podstawy, wydaje nam się, że warto by zainwestować też w siebie pod kątem rozwoju tego naszego warsztatu, ale też chcemy odkryć troszeczkę nowych krajobrazów, nowych klimatów, mam na myśli też strefy klimatyczne. Gdzie wyjeżdżają fotografowie za granicę, żeby zrobić te wymarzone zdjęcia? Jeżeli mógłbyś wskazać kilka takich kierunków i miejsc, powodów, dla których wybiera się właśnie te miejsca?
No z takich spektakularnych to na pewno góry, bo jednak góry dają oprócz no, gotowców, tak, krajobrazów, które są gotowe, stoją tu, czekają, no, dają tą możliwość, że w zależności od tego, jak układają się warunki pogodowe, to te zdjęcia są takie bądź owakie. No, można sobie różnicować, będąc o różnych porach dnia, roku, w tych samych miejscach, w górach, tak naprawdę przywieźć prawie że zupełnie różne zdjęcia. Bardzo lubią fotografowie Skandynawię za jej surowość. Islandia jest takim no, miejscem, gdzie każdy szanujący się fotograf krajobrazu musi raz w życiu pojechać. Tak samo, nie wiem, Wyspy Owcze czy Madera. Ale to wszystko mówię. Piękne krajobrazy górskie, zróżnicowane, ładna rzeźba, taka bardzo fotogeniczna. Jest z takich miejsc, które też fotografowie bardzo lubią, niekoniecznie krajobrazowi, no to jest Azja Południowo-Wschodnia, bo tam się dużo dzieje ludzko. Tam jest dużo, nie wiem, bazarów, targów, ulice są żywe, tam naprawdę bardzo dużo historii, które można opowiedzieć, jest na wyciągnięcie ręki tu, teraz. No i też się bardzo dobrze fotografuje, fajnie, łatwo, przyjemnie. Ludzie są serdeczni, no bo to też generalnie fotografów jest czasami więcej niż fotografowanych, no i to buduje czasami jakieś napięcia.
No a jak sobie z nimi radzić? Jak jedzie, nie wiem, jedziecie w grupie 10 osób, każda z tych 10 osób ma aparat. Jak nie jedno, to czasami dwa body, gdzieś drugie przypięte przy pasku z obiektywem właśnie do portretów, jakimś stałoogniskowym. I taka osoba nagle, czy osoby są pod obstrzałem 10 fotografów?
Oj, takich rzeczy po prostu nie należy robić. No, trzeba to zróżnicować, podzielić się na grupy, wrócić. Przede wszystkim wyjść z założenia, że kontakt z człowiekiem jest ważny, a nie zdjęcie. Zdjęcie może być efektem takiego kontaktu.
Interakcji.
I wtedy zupełnie inaczej się zresztą fotografuje. Ja prowadząc kursy fotograficzne czy fotowyprawy, bardzo mocno kładę akcent na to, żeby nie traktować miejsc jak ludzkie zoo, żeby to nie było po prostu jak na safari, że ustawiamy się i mamy człowieka i strzelamy do niego z tych długich obiektywów, jednak żeby po prostu oddać mu to, co mu się należy, ten szacunek, zainteresowanie przede wszystkim. No, funkcjonujemy w takim świecie, gdzie niestety, szczególnie w krajach, które kiedyś były koloniami, ten element wyższości starego świata, Europy szczególnie, w dalszym ciągu funkcjonuje i to najczęściej funkcjonuje niestety pośród osób tam żyjących. Oni ciągle uważają, jakiś atawizm chyba nieszczęsny tego nieszczęsnego czasu kolonii, no, że my jesteśmy z jakiegoś powodu lepsi, tak? że my jesteśmy ciekawsi. To jest bzdurą absolutną. I takie zbliżenie się do takiego zwykłego człowieka, który gdzieś tam, no nie wiem, w Wietnamie na asfalcie wysypuje ryż, który suszy, bo właśnie został zebrany, i zainteresowanie się jego pracą, prawdziwe zainteresowanie się tym, co robi, po co to robi, no zbliża nas. Ci ludzie zaczynają myśleć o nas inaczej, myślą o nas po prostu, że jesteśmy tak samo, tacy sami jak oni, po prostu normalnymi ludźmi, bo tak przecież rzeczywiście jest. Więc fotografia temu sprzyja, pod warunkiem, no, że się taki paradygmat przyjmie do fotografowania. Oczywiście jest mnóstwo osób, które mają to daleko gdzieś, no, ale o nich nie rozmawiamy.
No tak, bo to zawsze było, jest i pewnie będzie, i każdej tego absolutnie nie zmienimy, bo podróżując tak samo traktujemy, nawet nie fotografując innych po prostu.
Wywołałeś do tablicy Wietnam. Jesteś w przededniu wyjazdu tak naprawdę z grupą fotografów do Wietnamu. Jaki jest plan na ten Wietnam? Czy jedziecie z północy na południe, ewentualnie w drugą stronę, bo wiemy jak też ukształtowany, znaczy jak wygląda Wietnam, południkowy kraj, bardzo, bardzo rozciągnięty. Czy to też są konkretne punkty tylko?
Kiedyś pojechał ze mną na fotowyprawę do Jordanii pan, starszy wiekiem, z Krakowa, i powiedział... Wybrałem pana z tego powodu, że program, który pan ma, jest taki spokojny. tak mało miejsc odwiedzać.
Nie, że trzeba naczaskać wszędzie, tak.
Różnica pomiędzy wyjazdami turystycznymi a fotograficznymi jest taka, że my musimy w wielu miejscach spędzić mnóstwo czasu, więc nie jesteśmy w stanie zaliczać. Więc mój wyjazd do Wietnamu to jest północny Wietnam, czyli od Halong Bay, od Zatoki Halong na północ. To jest część przyrodnicza, pola ryżowe, ludzie pracujący, te wszystkie narody mieszkające na pograniczu Wietnamu i Chin. Przecież tam jest bardzo, bardzo etnicznie bardzo ciekawe. Tam dużo jest tradycji jeszcze takiej, no takiej wiejskiej tradycji, która sobie funkcjonuje, bazarów, handlowanie wielkimi zwierzętami. To jest bardzo malownicze i ciekawe, wizualnie ciekawe i merytorycznie ciekawe. Plus samo miasto, no Hanoi jest fenomenalne, jedno z moich bardziej ulubionych miast do fotografowania i architektonicznie, i właśnie streetowo, i reportersko. Czerwona Rzeka i te wszystkie historie wokół mostu. No, mnóstwo ciekawych tematów, więc program jest ułożony tak, żeby każdy po prostu przywiózł parę fajnych tematów, przynajmniej dobrze, przyzwoicie zrobione. I tak jak wspomniałem, te wyjazdy rządzą się tym, że są po prostu dosyć wolne.
Miałem cię zapytać o właśnie twój ranking, albo chociaż wskazanie jednego miejsca, do którego jeździsz, bo go kochasz, jeździsz, żeby go fotografować, ale kochasz go. No i widzę, że to Hanoi, ten północ Wietnamu, chyba możemy tutaj za taką uznać.
No ja bym powiedział, że Kuba, ale niech będzie.
No to dobrze. Do Kuby wrócimy w następnym programie. Nie Nizińskiego, ale na wyspę Kubę.
Ja pewnie tutaj też będę. Piotr Trybalski, gdzie się Piotrze szukać?
Fotografpodróży.pl.
Fotografpodróży.pl, a to był program Między biegunami. Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między biegunami.